Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W resorcie zdrowia odbyły się kolejne rozmowy lekarzy z przedstawicielami ministerstwa, a także NFZ-u. Umowy podpisało mniej niż połowa lekarzy rodzinnych. Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego podkreślają, że do uzgodnienia pozostała jeszcze kwestia funkcjonowania POZ-ów. Kością niezgody są zarządzenia prezesa NFZ-u. Wcześniej resort zdrowia porozumiał się w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej z Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia. Dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia, powiedziała, że umowy będą zawierane na 10 miesięcy, jednak w tym czasie zostaną opracowane poprawki.
Oceniamy te negocjacje, które były bardzo trudne, wielomiesięczne, pozytywnie. Nasi ludzie, czyli przedstawiciele, przyjęli to jednogłośnie i od 1-2 stycznia wszystkie praktyki są jak najbardziej otwarte. My nie kończymy pracy, a wręcz przeciwnie, w styczniu, lutym, marcu analizujemy zgodnie z naszym porozumieniem sprawy legislacyjno-prawne i wdrażamy kolejne zmiany w życie. W międzyczasie oczywiście oceniając pakiet, oceniając sytuację, która z niego będzie wynikała.
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zrzesza w Wielkopolsce ponad 500 przychodni z prawie 600 działających w regionie. Od 1 stycznia wejdzie w życie tzw. pakiet onkologiczny. Nowe przepisy nakładają m.in. więcej obowiązków na lekarzy POZ. O odłożenie wejścia w życie pakietu onkologicznego apelowała m.in. Naczelna Rada Lekarska, wskazując, że grozi to destabilizacją całego systemu ochrony zdrowia. Premier Ewa Kopacz powoła pełnomocników do spraw realizacji obietnic z exposé. Politycy koalicji twierdzą, że jest to pomysł na wzmocnienie rządu. Opozycja podkreśla, że to raczej pomysł na zaspokojenie osobistych ambicji koleżanek premier. Szefowa rządu będzie miała swoich pełnomocników w randze ministrów w resortach zdrowia, skarbu, edukacji i infrastruktury. Funkcje te będą pełnić posłanki Platformy Obywatelskiej. Beata Małecka-Libera i Urszula Augustyn zostaną pełnomocnikami premier rządu w resorcie zdrowia i edukacji, powiedziała rzecznik rządu Iwona Sulik. Dodała, że wciąż nie zdecydowano w sprawie pozostałych pełnomocników. Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS-u, mówi, że te działania to gest rozpaczy premier, która widzi spadające notowania PO.
Szuka nowych, jakby takich chwytliwych ruchów, ale to jest niepoważne, dlatego że jeżeli my zaczynamy już rozmawiać i pani premier myśli tylko i wyłącznie o PR-ze i o tym, żeby się lansować, bo przecież jej expose to była jedna wielka akcja PR-owska, no i w tej chwili okazuje się, że będzie powoływała obietnicy pełnomocników, którzy mają ten PR sprawdzać, a od czego są ministrowie, od czego jest rząd, od czego są ministerstwa. No niestety państwo zarządów Platformy i Donalda Tuska przestało funkcjonować i zaczęło, jak jeden z ministrów szczerze w czasie nagranych rozmów powiedział, że państwo jest tylko i wyłącznie teoretyczne.
W podobny sposób postępował premier Donald Tusk. Receptą na spadające sondaże była tak zwana rekonstrukcja rządu. W ostatnich dniach premier Ewa Kopacz przyjęła dymisję 4 wiceministrów infrastruktury, 2 wiceministrów zdrowia i wiceszefowej resortu sportu. Te zmiany poprzedził tzw. przegląd resortów. Prezydent podpisał ustawę o karcie dużej rodziny. Dokument obejmuje rodziny wychowujące co najmniej 3 dzieci do 18 roku życia, a w przypadku dzieci uczących się lub studiujących do 25 roku życia. Karta ma uprawnić do zniżek m.in. w wybranych muzeach i obiektach rekreacyjno-sportowych. Przewidziane są także ulgi na przejazdy publicznym transportem kolejowym oraz bezpłatny wstęp do parków narodowych. Karta to malutki krok w dobrym kierunku, ocenia poseł Stanisław Szwed, w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Główne właściwie ulgi skupiają się tylko na ulgach na przyjazdy kolejowe. Kwota, która jest przeznaczana na to w przyszłym roku, to jest oto 70 milionów złotych. To nie są jakieś kwoty, które by w jakiś znaczny sposób poprawiały sytuację rodzin, szczególnie wielodzietnych. Tym bardziej, że karta dużej rodziny będzie też uzupełnieniem karty samorządowej rodziny. Żeby była prawdziwa pomoc, to muszą być zupełnie inne środki, które muszą być kierowane do rodzin, czy to ulgi podatkowe, czy to bezpośrednio w postaci wyższych zasiłków dla rodzin, bo wiadomo, że koszty przyjmania, szczególnie w rodzin wielodzietnych, są zdecydowanie większe. Także to jest jakiś mały kroczek, ale zupełnie niewystarczający i też robienie z tego, że to jest jakaś wielka sprawa dla rodzin, na dużym nieporozumieniem.
Uprawnienia dla rodzin z kartą mogą przyznawać również jednostki podległe samorządom oraz firmy prywatne, które mają podpisane umowy z ministrem pracy lub samorządami. polski rząd powinien w dalszym ciągu postulować utrzymanie sankcji wobec Rosji, a nawet optować za ich rozszerzeniem, podkreślają europosłowie PiS-u. Zwracają uwagę, że Rosja jest w największym kryzysie ekonomicznym od lat. Spada wartość rubla i ropy naftowej. Towary spożywcze drożeją o 50%. W tej sytuacji Zachód może wywierać presję na Wschód. Jerzy Bielewicz, ekonomista, podkreśla, że obecne sankcje mają drugorzędny charakter. Wskazuje na obostrzenia przygotowane przez Parlament Europejski i Kongres Stanów Zjednoczonych, które jeszcze nie zostały wdrożone.
Sankcje miałyby wyeliminować rubel z międzynarodowego systemu wymiany transakcji międzynarodowych, tak zwanego SWIFT. Wtedy niemożliwe by były też płatności wewnątrz Rosji kartami Mastercard czy Visa. Co dopiero są te odstraszające sankcje, które rzeczywiście miałyby pierwszorzędny wpływ na sytuację gospodarczą Rosji. I to, zdaje się, o tych sankcjach domyśle mówią różni politycy niemieccy, jak i Rosjanie.
Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier ostrzegł w piątek przed nowymi sankcjami wymierzonymi w Rosję. Wtóruje mu kanclerz Austrii. Obaj ostrzegają przed chaosem w Rosji i stratami, które może ponieść Unia Europejska, w tym Niemcy i Austria. Watykan krytykuje orzeczenie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości uznające, że organizm niezdolny do rozwoju nie jest embrionem. Sprawa dotyczy niezapłodnionych ludzkich komórek jajowych, które mają stanowić w przyszłości materiał hodowlany komórek macierzystych. Te ostatnie są wykorzystywane w nowatorskich technikach medycznych. Wyrok przełamuje dotychczasowy zakaz patentowania metod z użyciem niezapłodnionych komórek jajowych oraz komercjalizacji odkryć w tej dziedzinie. Wyrok wydaje mi się znamiennym uproszczeniem, bo nie chodzi zwyczajnie o fakt, że nie mamy do czynienia z embrionem i w związku z tym po prostu można z tego uczynić przedmiot patentów i handlu, powiedział w Radiu Watykańskim ksiądz biskup Ignacio Carrasco de Paula, bioetyk. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, podkreśla, że określenie statusu embrionu ludzkiego jest jednym z kluczowych problemów prawa medycznego i bioetyki. Zasadniczo mamy do czynienia z dwoma stanowiskami. Pierwsze, które uznaje status człowieka od momentu poczęcia niezależnie od wydolności organizmu. Drugie stwierdza, że człowiekiem staje się dany organizm po przekroczeniu pewnego kryterium.
To, co kryje się za tym sposobem myślenia, to jest bardzo funkcjonalistyczna koncepcja człowieka. A więc uznawanie za człowieka kogoś, kto spełnia określone funkcje użyteczne w jakiś sposób. Jednocześnie pozbawiając danego człowieka tego człowieczeństwa, skazuje się go na bycie przedmiotem, produktem utylitarnym. To jest ideologia, która jest ideologią przeciwko gatunkowi ludzkiemu, przeciwko człowiekowi i pojęciu człowieczeństwa. To jest ideologia straszliwa, ideologia radykalnie antyhumanistyczna i kolejne akty prawne, które pojawiają się budowane na bazie takiej ideologii, świadczą o tym, że rzeczywiście mamy do czynienia z kulturą śmierci, że mamy do czynienia ze spiskiem przeciwko życiu, ale także ze spiskiem przeciw człowieczeństwu.
Do Unijnego Trybunału z prośbą o interpretację pojęcia embrionu ludzkiego zwrócił się brytyjski sąd. Wysoki Sąd Sprawiedliwości ma rozstrzygnąć spór między jednostką ze spółek, a brytyjskim urzędem patentowym. Chodzi o to, czy można opatentować metody z wykorzystaniem ludzkich niezapłodnionych komórek jajowych aktywowanych w drodze partenogenezy, czyli rozwoju z komórki jajowej bez użycia plemnika. Niemiecki rząd zaostrza przepisy wobec imigrantów zarobkowych. Rząd Angeli Merkel zmienił ustawę o swobodnym przepływie osób. Umożliwi ona odebranie obywatelom krajów Unii Europejskiej pozwolenia na pobyt w przypadku, jeśli imigrant przez pół roku nie znajdzie zatrudnienia lub gdy udowodni mu się wyłudzenie zasiłków, napisał jeden z dzienników. Niemiecki rząd chce też walczyć z obcokrajowcami pozorującymi samozatrudnienie oraz kontrolować przydzielanie zasiłków na dziecko. Według badań jednego z niemieckich instytutów najwyższa stopa bezrobocia jest wśród imigrantów z Bułgarii, Rumunii i Polski. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, powiedział, że to przykład na łamanie umowy Unii Europejskiej na swobodny przepływ towarów, osób i usług. Wynika to m.in. z kryzysu gospodarczego.
Nie będzie otwartości takiej jak dotąd dla pracowników z Polski. Zresztą Niemcy byli jednym z ostatnich krajów, który ten rynek otworzył. Brytyjczycy byli pierwsi. To zjawisko ogólnoeuropejskie w warunkach kryzysu finansów strefy euro i słabej kondycji gospodarki światowej. Jak widać, każdy ratuje się na zasadzie państwa narodowego, a nie w ramach całej wspólnoty. I niewątpliwie oddaje to trend ogólnounijny, w tym także myślę, że fakt, że coraz większa część eksportu niemieckiego idzie poza Unię Europejską i w związku z tym Niemcy sobie mogą na takie kroki pozwolić, bo to nie jest skala związków z bezpośrednimi sąsiadami, nadal duża, dominująca, ale ma jakąś w perspektywie czasowej jakąś alternatywę.
Wcześniej podobne rozwiązania względem imigrantów postulował brytyjski premier David Cameron i rząd Holandii. Ma to uszczelnić narodowe rynki pracy i system zabezpieczeń socjalnych. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.